Ptaki od wieków nieodłącznie towarzyszą człowiekowi. Znane są wszystkim wróble, bociany, jaskółki, szpaki. Jednak gatunków, które korzystają z sąsiedztwa człowieka, jest o wiele więcej. Niektóre stają się niestety sąsiadami uciążliwymi. Co dzieje się u ptaków wiosną i jak odstraszyć te niechciane? O tym dziś w Ekosferze do 15:00. Aneta Gała-Burda, zapraszam. A gościem jest Adam Zbyryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Co się dzieje u ptaków teraz? Mamy już taką, może nie późną jeszcze, ale już taką dojrzałą wiosnę.
Tak, jest bardzo zaawansowana, jeżeli chodzi o okres lęgowy u ptaków, to wróciły już wszystkie ptaki, które miały wrócić. Nawet te najpóźniejsze, najbardziej bajecznie ubarwione żołny, na które wiele osób czeka. Może nawet niewielu zdaje sobie sprawę, że są u nas, jest ich na szczęście coraz więcej. Też już wróciły. Ostatnio nawet była taka obserwacja dużego stada przelotnego w Białowieży, gdzie chyba około 100 osobników było widzianych. To jest niesamowite, ale ten gatunek taki ciepłolubny właśnie staje się coraz bardziej liczny. Na szczęście i nieszczęście, bo na szczęście, bo jest taki piękny i może cieszyć nasze oczy, ale z drugiej strony to dowód na to, że klimat się ociepla. Wróciły dziwonie, też ptaki, które wracają bardzo późno, zaganiacze, łozówki,
jeżyki, które przy blokach,
także już mamy rzeczywiście tak już pełen komplet, a niektóre już kończą swoje lęki. Już mamy młode i obserwujemy podloty.
No właśnie, o podlotach to jeszcze będziemy mówić, ale powiedzmy teraz, niektóre kończą swoje lęki, ale niektóre są też w trakcie, tak?
Tak, tak, oczywiście. U niektórych proces ten opieki nad pisklętami, nad jajami jest bardzo długi. Chociażby te moje ukochane bociany przelatują na początku kwietnia, są w momencie teraz wysiadywania jaj. Mamy już informacje i wiemy z kamer internetowych, które śledzę, że już niektóre się wykluły. No ale to dopiero właśnie początek teraz opieki nad pisklętami, więc teraz będą rodzice intensywnie je karmić, tak żeby mogły na początku lipca, w połowie lipca opuścić gniazda. No i koło 20 sierpnia odlecą. Także ten proces u tego gatunku jest bardzo długi, a u niektórych, jak na przykład właśnie wróble, o których wspomniałaś, pierwszy lęk już mają za sobą, teraz już przystąpiły do drugiego lęgu. Podobnie mazurki, szpaki. Ja mam na balkonie 3 budki lęgowe, które powiesiłem dla jeżyków i zaczynają w nich oczywiście lęgi wróble, a wróblom się nie udaje, bo zaraz jak przylatują na początku marca szpaki, to je stamtąd rugują i niestety nie są w stanie wychować młodych, ale kiedy tak około 10 czerwca wylatują z nich młode szpaki, to jeżyki już są oczywiście, ale czekają na to, żeby móc zasiedlić swoje właśnie budki i weszły do tych budek, także myślę nawet, że już są jaja, bo regularnie tam słyszę wieczorem takie popiskiwania właśnie wysiadujących ptaków, także.
A kawki?
Kawki też już są na etapie karmienia młodych. Gawrony również.
Gołębie?
Gołębie również. A gołębie to jest ciekawa historia, bo w naszych warunkach teraz to, co się stało, o czym już mówiliśmy, czyli tych zmian klimatu, że jest coraz cieplej, właściwie gnieżdżą się przez cały rok. Także ciężko u nich określić jakikolwiek okres lęgowy, bo jeżeli tylko jest w miarę ciepło, dostęp do pokarmu, to mogą przystępować do rozrodu nawet 8 razy w ciągu roku.
Czy ta zima nie była dla nich przeszkodą? Później przyszła wiosna i teraz jest, no nie jest tak ciepło jak na maj.
No tak, ta wiosna jest wyjątkowo trudna, to fakt. Rzeczywiście jest zimno i mamy takie obserwacje odnośnie na przykład jeżyków, o których już mówiliśmy, że przyleciały później, są spóźnione o tydzień, może nawet więcej w niektórych miejscach, ale to samo zjawisko dotyczy kilku innych gatunków, że one po prostu czekały na to, aż te warunki pogodowe się poprawią, będzie cieplej. Jeżyki, jak wiemy, żywią się owadami, więc jeżeli jest zimno, jeżeli jest wiecznie, to te owady są mniej aktywne, więc pokarmu jest mniej. I te jeżyki zatrzymały się po prostu bardziej na południu i tam czekały, aż zmieni się pogoda i będą mogły tutaj przylecieć, więc faktycznie zauważamy coś takiego, że wiele gatunków jest mocno spóźnionych.
No mamy teraz okres ten lęgowy i często spotykamy się z jakimś zniszczonym gniazdem, które spadło gdzieś z drzewa, z jakimś młodym, który gdzieś tam leży. Co powinniśmy robić w takich sytuacjach?
Jeżeli zauważymy coś takiego, jak mówisz, że gniazdo zostało zniszczone, tak, i widzimy rzeczywiście szczątki tego gniazda, że tu była jakaś katastrofa, że złamało się drzewo i młode pisklęta, które przeważnie wtedy są jeszcze nieopierzone, w puchu, albo mają dopiero tak zwane pałki, czyli takie okrągłe, trochę jak słomki na końcu dopiero z otwierającymi się piórami, właśnie takie upierzenie, to wtedy musimy interweniować, powinniśmy zainterweniować. Powinniśmy takie ptaki skontaktować się z jakąś organizacją pozarządową, która zajmuje się, tak jak na przykład z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, który przekieruje nas do weterynarza, jakiegoś specjalisty tutaj u nas w województwie podlaskim. Specjalizuje się w tym nadleśnictwo Krynki. W Poczopku mają bardzo dobrego weterynarza. Pani Moniuszka jest świetnym weterynarzem, który się specjalizuje właśnie w ptakach i ona dogląda właśnie tych ptaków w nadleśnictwie Krynki i wtedy powinniśmy właściwie interweniować. Ale jeżeli widzimy ptaka, który nie wypadł z gniazda na skutek takiego strącenia przez wiatr, no to sprawa wygląda trochę inaczej. Natomiast jeżeli spotkamy ptaka, który jest podlotem, czyli takim, który jeszcze nie potrafi w pełni latać, nie potrafi, nie ma takich zdolności jak tak dorosły, ale widzimy, że podlatuje, że potrafi poruszać się w własnych siłach, potrafi podlatywać, potrafi czasami uciekać na nogach od nas, a nie musi jeszcze latać. To znaczy, że mamy do czynienia z takim ptakiem, który jest podlotem. On już ma w pełni wykształcone pióra, ale często jeszcze widzimy ślady takiego puchu na tych piórach, najczęściej na głowie i charakterystyczne zajady. To są takie żółte fragmenty przy dziobie, które nadają mu takiego trochę właśnie młodzieńczego, takiego zdziwionego, bym powiedział, wyglądu. Ogonek u takiego ptaka jest zawsze bardzo krótki. Nie jest tak w pełni wykształcony jak u ptaków dorosłych. I to są takie cechy bardzo mocno odróżniające go właśnie od ptaków dorosłych. Ten puch, zajady i ten ogonek wskazuje nam na to, że mamy do czynienia z ptakiem właśnie nie do końca dorosłym. Jeszcze taką cechą, która często się rzuca w oczy, jest jakieś nakrapianie, jakiś taki duży udział takich białych plamek, a to dlatego, że to może za chwilę przejdę do tego, po co to jest, bo to pewnie ma pewną ważną rolę w komunikacji. Jeżeli takiego ptaka spotkamy, to powinniśmy go zostawić. To takiego ptaka nie ruszamy ze sobą, takiego ptaka powinniśmy zostawić w tym miejscu, którym jest, no chyba, że to była ulica ruchliwa jakaś, albo w ogóle ulica, powinniśmy go wtedy wziąć, nawet na ręku i przenieść na gałąź albo w jakieś bezpieczne miejsce. Jeżeli to jest sowa, nawet w puchu, to sowę absolutnie nie bierzemy ze sobą, bo sowy bardzo wcześnie opuszczają właśnie gniazda i one sobie świetnie radzą, potrafią się wspinać na drzewach, ale jeżeli znowu jest zagrożenie takie, że biega gdzieś w okolicy pies albo są koty, to mówimy o takich sowach młodych właśnie, że to są te gałęziaki, bo one właśnie wśród gałęzi sobie gdzieś tam chodzą, odpoczywają w ciągu dnia. Możemy wziąć go na kij od szczotki albo na jakąś gałąź i przenieść właśnie, podnieść gdzieś wysoko na jakąś gałąź, żeby sobie usiadł. W przypadku właśnie pozostałych ptaków też możemy je położyć na jakąś gałąź gdzieś wysoko, poza zasięgiem psów czy kotów, które są w pobliżu. Natomiast nie zabieramy takich ptaków, bo rodzice są zawsze w pobliżu. Rodzice są obok, karmią takie młode, opiekują się nimi. Także to jest trochę tak, jakby komuś porwać dziecko z piaskownicy i zabrać je do domu dziecka, bo nie było w pobliżu matki, która załóżmy siedziała na ławce i akurat się odwróciła. To nie jest tak. Te ptaki są w okolicy, w pobliżu. Czasami może nie zawsze widzą te młode, bo są zajęte żerowaniem, ale zawsze je znajdą. Poprzez właśnie głównie głosy będą się komunikować i tak się znajdą. A jeszcze o komunikacji, to wrócę do tego upierzenia w postaci tych kropek. To jest bardzo ważne i to udowodniono naukowo, że te kropki pełnią taką funkcję komunikacyjną między dorosłymi a młodymi. Otóż mówią ptakom dorosłym, że to są właśnie małe ptaki, że to są młode ptaki, więc można je tolerować, że nawet powinniśmy je tolerować i powinniśmy je karmić, że nie są żadnym zagrożeniem, one jeszcze na mnie będą chciały, rościły sobie prawa do tego, żeby przejąć terytorium rodziców, nie będą na przykład, samiec nie musi się obawiać, że na przykład jego dzieci, jego synowie nie będą chciały przejąć partnerkę, czyli jego samicę, matkę, więc jest tolerancyjny. Dopiero potem, kiedy te plamy zaczynają zanikać, kiedy ptaki zmieniają upierzenie, są właśnie przeganiane z tych terytoriów i to jest moment, kiedy muszą już niestety pogodzić się z tym, no, że muszą znaleźć swoje własne śmieci.
Za chwilę porozmawiamy o gawronach i o bocianach. Adam Zbyryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu Białymstoku jest dziś gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o ptakach. Mówiliśmy o tym, co się dzieje u ptaków. Chciałabym zapytać jeszcze o wasze badania, bo wiem, że ciekawe wyniki są. Badania robione były przez ludzi z grupy badawczej Bociana Białego. Co badaliście?
To grupa, która skupia miłośników bocianów, jak sama nazwa brzmi, różnych poziomów i profesjonalistów, naukowców i amatorów zupełnych. No i ta grupa przez jeden sezon w okresie lęgowym przebywała w tym ja. Miałem taką przyjemność albo nieprzyjemność, zależy jak na to patrzeć. Liczyć bociany na wysypisku śmieci w Hryniewiczach, tutaj pod Białymstokiem. Żerujące bociany, obserwować je, jak się zachowują, jak duże stada tworzą, kiedy tam przelatują, kiedy odlatują, jak intensywnie żerują, różne tego typu rzeczy. No i potem, gdy zebraliśmy te dane z różnych wysypisk śmieci z całej Polski, przeanalizowaliśmy te dane, sprawdziliśmy, co wpływa tak naprawdę na to, że tych bocianów jest tam tak dużo albo tak niedużo, bo jest ich całkiem sporo tutaj u nas we wschodniej Polsce, ale porównując to do na przykład warunków tego zjawiska, jakie panuje w Hiszpanii, to jest naprawdę bardzo niewielka skala. Tam to są takie populacje, które żyją od wielu lat stale wokół wysypisk śmieci, mają bardzo wysoki sukces lęgowy, bo żerują blisko w zasobnych żerowiskach, nie odlatują na zimę, więc dużo ich przeżywa. U nas wygląda to trochę inaczej, co pokazuje też, że obecność wysypiska śmieci, badaliśmy też sukces lęgowy, czyli to, ile par wyprowadza swoje młode i jak dużo młodych z tych gniazd wylatuje i okazało się, że nie miało to żadnego znaczenia, czyli ta odległość od wysypiska śmieci w ogóle nie wpływała na ten sukces lęgowy, czego spodziewaliśmy się, że będzie, że tak jak w Hiszpanii, że te bociany tutaj się tak chętnie stołują. osiedlają, co tylko świadczy o tym, że mamy całkiem dobre żarowiska, że te jednak tereny, te nasze łąki są jeszcze w całkiem dobrym stanie, przynajmniej tutaj we wschodniej Polsce. No niestety ten stan się pogarsza z roku na rok, ale mamy na szczęście szansę i dowody na to, że jest ciągle dobrze i powinniśmy o to dbać, żebyśmy nie powtórzyli tej historii z Hiszpanii.
Coś jeszcze w ramach tych badań?
Dużo takich ciekawych obserwacji poczyniliśmy tam, bo oprócz oczywiście bocianów przebywało tam wiele innych ptaków, na przykład wróble, mazurki, pliszki siwe, kanie czarne, kanie rude, czyli takie ptaki drapieżne, nawet orlik krzykliwy. Tutaj w Chrzyniewiczach przelatywał i polował nad tym wysypiskiem śmieci. Bardzo dużo mew, mewy śmieszki, które gnieżdżą się na dolidach, stawach doliskich, regularnie latają tam i żerują. Mewy białogłowe, a nawet mewa czarna też była tam widywana. To całkiem sporo gatunków właśnie ptaków korzysta z wysypisk śmieci. Także nie tylko same bociany, co niestety może być dla nich trochę zgubne, bo sprawia, że tam jest bardzo dużo różnego rodzaju patogenów, no, takich chorobotwórczych. No i niestety to wszystko jest przenoszone potem do gniazd. Młode ptaki się tym zarażają. No i mamy też dowody na to, że z innych badań, właśnie głównie z Hiszpanii, które pokazują, że niestety takie ptaki są trochę w gorszej kondycji, mogą cechować się gorszą przeżywalnością.
Robiliście też badania nad gawronami. Te badania trwają już od 10 lat i można powiedzieć, że teraz jest jakby trochę takie ich podsumowanie, bo pewnie będziecie je kontynuować, ale po 10 latach co można powiedzieć na temat gawronów?
Te badania prowadzimy już od 10 lat, czyli całkiem sporo, to taki dosyć długi monitoring, który pokazuje nam, że w Białymstoku, o dziwo, gawrony mają się całkiem nieźle. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w innych dużych miastach w Polsce, takich właśnie stolic województw, no to niestety sytuacja jest dramatyczna. Z wielu miejsc ten gatunek całkowicie zniknął, na przykład z Wrocławia, Poznania.
Właściwie nie ma gawronów w tych miastach?
Nie ma gawronów. Nie,
może je gołębie jakby przy...
Nie, to nie jest główna przyczyna. Brak żarowisk. Zabudowywane są kolejne tereny zielone. Gawrony, jak wynika z moich wcześniejszych obserwacji, pomimo, że gnieżdżą się w miastach, to w tej początkowej fazie wylatują poza miasta. Jeżeli miasta się i tam żerują, na tych łąkach, polach, na których trwają prace polowe i dopiero później gdzieś w maju, w połowie maja, zostają w miastach, już tutaj regularnie żerują, rzadko się zapuszczają poza miasto, bo tutaj są koszone trawniki, jest dostęp do pokarmu. Natomiast w tych dużych miastach one się szybciej i bardziej rozrastają, coraz dalej trzeba latać. To właśnie jest taki trend, że one się przenoszą z centrów na obrzeża, a potem już z tych obrzeży nawet zanikają, bo i te warunki się mocno pogarszają. Także to świadczy o to, że w tym naszym Białymstoku jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o takie miejsca do żerowania właśnie gawronów, co mnie bardzo cieszy z jednej strony, a z drugiej strony no niestety martwi, że to są ptaki, które powodują dosyć duże konflikty i wielu tu mieszkańców ich nie toleruje i ta bliskość w naszym sąsiedztwie sprawia, że no bardzo trudne jest pogodzenie obecność tych ptaków, które w miastach się zagnieździły, ale to też jest wina człowieka z tego względu, że zniszczyliśmy tak mocno, przestraszyliśmy nasze tereny rolnicze, te uprawy takie wielkotowarowe, monokultury, to też, że mamy właśnie ocieplenie, globalne ocieplenie. Wiosna tutaj w północno-wschodniej Polsce, jak pokazują takie oficjalne dane, przychodzi prawie miesiąc wcześniej, a gawrony, jak badałem kilka lat temu, niestety nie dostosowały się do tego. Gniazdują tak samo jak 70 lat temu. W tym samym czasie przystępują do rozrodu. No niestety w tym czasie już jeżeli mamy przesunięcie miesięczne, te tereny rolne, łąki, grunty orne są już mocno zarośnięte. Za wysoka jest ta roślinność, żeby gawrony mogły tam żerować i stąd ta wędrówka do miast.
Jeszcze parę lat temu rozmawialiśmy i alarmowaliśmy, że spada liczba gawronów w Podlaskiem. Potem jeszcze te badania trwały kilka lat i teraz po 10 latach czy jest lepiej?
Jeżeli chodzi o gawrony, to ten trend ich liczebności, czyli to, jak się kształtuje ta liczebność, ona rośnie czy maleje, jest taki dosyć nieoczywisty, bo widzimy, że był taki moment w połowie tych naszych badań, że był dosyć duży wzrost liczebności, potem ona wróciła do tego poziomu właściwie z początku naszych badań, z 2012 roku. I wydaje się, że na razie jest dosyć stabilnie, czyli całkiem dobrze. Jeżeli to się utrzyma, no to będziemy jeszcze długo mogli się cieszyć obserwacją tego gatunku tutaj u nas w północno-wschodniej Polsce. Jeśli nie, no to może być taka sytuacja jak na przykład na Śląsku, kiedy w maju, na początku maja trwa tak zwany ptasi rajd, w ramach którego w ciągu jednej doby trzeba zaobserwować jak najwięcej ptaków i drużyny z całej Polski ruszają wtedy o 12 w nocy i tu o 12 w nocy kończą ten rajd. No, trzeba się wybierać w jedno i konkretne miejsce, gdzie jest ostatnia kolonia złożona z kilkudziesięciu gniazd, żeby zobaczyć ten gatunek, więc to jest dosyć takie zatrważające, tym bardziej, że potwierdzają to dane z najnowszej polskiej czerwonej listy ptaków, która mówi o tym właśnie, że gawron należy do jednych z najbardziej zagrożonych gatunków, zagrożonym wymarciem ze względu na to, że jego populacja spadła o połowę w ciągu zaledwie 15 lat.
Na razie jest w miarę bezpiecznie. Co mogło stać się przyczyną, że jakoś jesteśmy bardziej życzliwi, czy gawrony mają lepsze warunki? rachunki?
To tak jak już mówiłem, że te żarowiska tutaj u nas wewnątrz miasta są całkiem jeszcze nieźle zachowane. Tych terenów zielonych, które kosimy, jest całkiem sporo. No i jednak Białystok nie rozrasta się tak intensywnie i tak szybko jeszcze na obrzeżach. To oczywiście jest i występuje, ale nie tak jest ekspansywne jak inne duże miasta w Polsce. I jednak te gawrony jednak nie muszą jeszcze aż tak daleko latać, żeby się posilić.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co można zrobić z ptakami, które nam przeszkadzają. Adam Zbryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku jest dziś gościem w Ekosferze. Co mówią przepisy, które dotyczą usuwania ptaków z naszego otoczenia?
Często takie pytania dostaję odnośnie wycinki drzew i krzewów w tym okresie, bo to jest taki okres, kiedy ludzie mają sporo czasu, jest ciepło, chcieliby popracować w ogrodzie i powycinać właśnie drzewa i krzewy. No i problem pojawia się wtedy, kiedy mamy, tak jak teraz, okres lęgowy. W większości takich drzew, no niestety, gnieżdżą się ptaki, albo na szczęście. Niestety dla tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego zrobić. No i jeżeli stwierdzimy lęgi, gniazdowanie takich ptaków, a czasami tego my nie widzimy, a one tam są, warto zapytać kogoś, kto się na tym zna, no to nie możemy bez zgody pewnego organu czegoś takiego zrobić. Musimy poczekać do końca, do połowy października, tak, do połowy października i wtedy dopiero możemy przystąpić do wycinki takiego drzewa.
Od października do lutego, praktycznie do końca lutego, tak, możemy naprawiać, zmieniać, przenosić i tak dalej. Tak. Ale skoro teraz nie można nic zrobić, a są problemy z ptakami, to w jaki sposób możemy nie tyle pozbyć się, tylko nie zachęcać tych ptaków do tego, żeby u nas były i stwarzały problemy.
To ja może zacznę od innej strony. Chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy myśleć w takich kategoriach płoszenia i rugowania ptaków z naszego otoczenia. A dlaczego? Dlatego, że jest coraz więcej badań, które potwierdza, że im większa różnorodność ptaków, im więcej ptaków wokół nas, tym jest większa satysfakcja, zadowolenie z życia, z tego miejsca, w którym mieszkamy. I to naprawdę są twarde dowody na to, że z badań, które były prowadzone w wielu krajach europejskich, w tym właśnie w Polsce, gdzie dowiedziono, że wraz ze wzrostem liczby gatunków ptaków wokół naszego miejsca zamieszkania, nawet jeśli nie znamy tych gatunków, nie potrafimy ich rozpoznawać, nie interesujemy się ptakami, to poziom satysfakcji mieszkańców jest wyższy, tam gdzie jest więcej ptaków, gatunków. Natomiast, i co ciekawe, i to jest myślę, że najważniejsze przesłanie tych badań, to jeżeli porównano to do takiego samego procentowego wzrostu przychodu na gospodarstwo domowe, to satysfakcja z tego, że zarabiamy więcej, stosunkowo, tak jak stosunkowo przybywa tak samo ptaków, jest dużo, dużo niższa. Czyli pieniądze nie dają nam takiej satysfakcji z życia, jak obecność wielu różnych gatunków ptaków, których nawet nie musimy znać, ale je widzimy i je słyszymy. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które będą narzekać i będą niezadowolone z tego, ale mówimy tutaj oczywiście o normalnych ludziach, o ogóle społeczeństwa, które jest empatyczne i wrażliwe na przyrodę i potrzebuje z nią kontaktu. A to też wynika z tego, że te osoby, które nie są na to wrażliwe, to właśnie dlatego, że nigdy jej nie miały i tego nie dostrzegają, bo gdyby dostrzegały, to by były szczęśliwe i by to widziały. I to pokazuje właśnie, jest coraz więcej takich przypadków, że powinniśmy na to zwracać uwagę i szanować to.
No właśnie ja trochę chcę się usprawiedliwić a propos pytania, ponieważ ja mam taką sytuację, że w wylocie wentylacyjnym, który jest na suficie, prawdopodobnie gołąb zrobił sobie gniazdo. Ledwo się trzyma ta kratka i jeśli ja bym ją wyjęła, to podejrzewam, że całe gniazdo z tym, co tam jest, a tam gołąb albo i dwa siedzą, bo gruchają bardzo głośno. I czy ja... Jest ryzyko takie, że wysypie mi się to wszystko do łazienki. No i ja nie mam wyjścia, ja muszę coś z tym zrobić. Już nie mówiąc o tym, że niebezpieczne jest zatkanie kanału wentylacyjnego. Stąd to moje pytanie. I teraz tak, jeżeli jest okres lęgowy, więc my nie możemy ruszać gniazd, to co ja mogę zrobić?
I tutaj poruszyłaś bardzo ważny, istotny problem. I rzeczywiście to są konkretne przypadki, kiedy powinniśmy, musimy myśleć i rozwiązywać jakieś trudne rozwiązania. Jednak mimo, że to jest jednostkowy problem, który dotyczy niewielu osób, to jest też problem taki, który systemowy, polegający na tym, że nasze budynki są źle zabezpieczone, są w nieodpowiedni sposób zabezpieczane i przez to powodują właśnie tego typu konflikty. Bo gdyby kratka, która jest na zewnątrz tego otworu wentylacyjnego, była metalowa, czyli taka, jak stanowi prawo, a nie plastikowa, jak w większości przypadków jest, co jest niedopuszczalne, ale niestety inwestorzy, tnąc koszty, właśnie montują tego typu kratki, które są żadną przeszkodą dla bardzo inteligentnych kawek, które wtedy tworzą takie miejsca, do których mogą wejść albo one, albo gołębie. No i właśnie pojawia się taki problem. I teraz nie problemem nie są te ptaki, które już tam się zagnieździły, bo one też chcą żyć i szukają miejsca do gniazdowania. One nie wiedzą, że to jest nasz kanał wentylacyjny i nam to przeszkadza, że się tam odzywają. Ale to, że ten ktoś, kto był odpowiedzialny za to, żeby to zrobić w taki sposób, żeby to właśnie nie spowodowało tego problemu, no nie dopatrzył swoich obowiązków i zrobił to w nieprawidłowy sposób. I niestety cierpią na tym zarówno ptaki, jak i mieszkańcy. Więc problem leży nie po stronie ptaków, ale ludzi, którzy projektują, którzy wykonują takie rzeczy, że po prostu przygotowują to w oparciu o brak, a właśnie nie mają takiej wiedzy i nie konsultują tego z ludźmi, którzy taką wiedzę mają, bo gdyby to tak działało, a widzimy, że problem jest powszechny, no to by do takich sytuacji nie dochodziło, więc może warto się zastanowić i zacząć właśnie szerszą współpracę, żeby to robić dobrze, żeby takie konflikty generować, to jest bardzo ważne. No w tym momencie nie można niestety, nie mogę ci nie pomóc i nie możesz nic zrobić, bo nie można takich ptaków usuwać i niszczyć ich gniazd.
A jeśli gniazdo mi spadnie?
No to jest zupełnie inna historia, bo to się już stanie niezależnie od ciebie, to jest wypadek losowy, więc no wtedy jeżeli wpadną do ciebie i nie będzie możliwości zamontowania tej kratki albo coś się stanie takiego, że nie będzie można, te ptaki porzucą te pisklęta, nie będą wracały już do tego miejsca, no to trzeba je zabrać właśnie do ośrodka rehabilitacji, do jakiejś osoby, która się tym profesjonalnie zajmie i wychowa te ptaki. Natomiast no, trzeba będzie po sezonie lęgowym, czyli po tym 15 października, zamontować odpowiednie kratki metalowe, które faktycznie będą nie do sforsowania przez ptaki.
Za chwilę jeszcze powiemy, czego boją się inne ptaki, jak można rozwiązywać właśnie pewne problemy. Adam Zbyryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o ptakach, które wszystkie już powracały. Rozmawiamy o tym, jakie teraz mogą być problemy w związku z ptakami. Mówiliśmy, że generalnie nie możemy w tej chwili likwidować, przenosić, naprawiać gniazd, ponieważ trwa okres lęgowy i prawo zabrania do października takich czynności. Natomiast czy można w jakiś sposób rozwiązywać problemy, które pojawiają się ludzie ptaki?
Tak jak już wspomnieliśmy, takie podejście kompleksowe powinno grać tutaj największe znaczenie, mieć największe znaczenie, to znaczy projektowanie tak budynków, aby były odpowiednio zabezpieczone przed gnieżdżeniem się ptaków, albo, i to jest bardzo ważne, jeszcze ważniejsze, posiadać takie elementy, które właśnie pozwolą się zagnieździć, ale nie będą generowały takich konfliktów, bo nie oszukujmy się, nasze miasta to są nisze do zagospodarowania przez zwierzęta, nie tylko przez ptaki, ale lisy, dziki będą coraz powszechniejsze i czy tego chcemy, czy nie, musimy się przyzwyczaić i nie wytępimy ich, bo to nie jest tak, że one tutaj przychodzą, bo chcą, ale też dlatego, że trochę tak, bo jest oczywiście dużo pokarmu i bezpieczniej, nie ma drapieżników, przynajmniej na początku takiego procesu wnikania do miast, ale jest tak, że my zagarnęliśmy te tereny, w których one mieszkały. Nasze miasta, które się rozbudowują, zabierają teraz nowe tereny, przejmują coraz nowe tereny, więc nic dziwnego, że one tutaj starają się przeżyć, tak jak my. I w takim na przykład problematycznym gatunkiem, który też dostaje sporo telefonów z pytaniami, jak rozwiązać tę kwestię, są jaskółki, szczególnie oknówki, które znane są z budowania gniazd w tutaj takich zakamarkach przy ramach okiennych, w rogach okien, które są bardzo sympatyczne, niezwykle takie urodziwe i lubię na nie patrzeć i myślę, że wiele osób lubi podziwia jaskółki, ale niestety to właśnie budowanie tych błotnistych gniazd, a potem wychowywanie młodych, które załatwiają się bezpośrednio ze swojego gniazda i zostawianie takich kupek na naszych parapetach, no jest niedopuszczalne dla wielu ludzi ze względów głównie estetycznych. Problem ten można rozwiązać w taki sposób, że buduje się taką półkę pod takim gniazdem i te młode wtedy załatwiają się na tą półkę można czyścić. Oczywiście to jest, wiadomo, wymaga pewnego zaangażowania naszego, no ale tak jak powiedziałem, no najprościej by było oczywiście usunąć wszystko z naszego otoczenia, wtedy byśmy byli, teoretycznie by się nam wydawało, że jesteśmy najszczęśliwsi, bo nie musimy już z niczym walczyć, ale prawda jest taka, tak jak wspomniałem, że badania dowodzą, że im bardziej bioróżnorodne środowisko, tym jesteśmy właśnie bardziej szczęśliwi, więc to jest trochę takie sprzężenie zwrotne, więc im bardziej niszczymy to środowisko, tym bardziej jesteśmy właśnie niezadowoleni, a im bardziej jesteśmy niezadowoleni, tym mniej mamy szacunku i tolerancji, tym bardziej znowu to się nakręca i niszczymy. No i niestety myślę, że najszczęśliwsi są ci, którzy właśnie żyją w zgodzie z naturą, obserwują ją, szanują ją i niestety godzą się czasami na takie trudności, że czasami ta kupa na balkonie to jest jednak nie taki wielki problem.
A na przykład wiele osób zakłada i to w tej chwili spółdzielnie, które budują bloki, od razu montują takie najeżone gwoździki i to ma odstraszyć ptaki przed siadaniem. Sprawdza się?
Takie kolce, o których wspominasz, one są niedopuszczalne, jeżeli są ostre. To już kilka lat temu w swojej interpretacji wyraziła się dosyć jasno w tej sprawie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która powiedziała, że właśnie zdarzały się przypadki, gdzie nabijały się na nie gołębie i jeżyki. Dopuszczalne są tylko te kolce, które mają zaokrąglone główki, które są tępe. Niestety mało kto się do tego stosuje. Czasami jest to skuteczne, czasami nie. Widziałem gołębie, które na tym potrafiły zbudować gniazdo i się gnieździły, potrafiły siadać między tymi kolcami. Różnie to bywa. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć to, że do ochrony różnych drobnych takich ważnych elementów, jak i zabytkowych budynków, jakiś płaskorzeźb, to jest konieczne i niezbędne zabezpieczenie tego, żeby gołębie tam nie siadały. Ale to wynika też z tego, że ogólnie gołębie są dosyć dużym problemem zarządzania nimi w mieście i rozwiązanie jest jedno, to znaczy ograniczenie właśnie dokarmiania. To tylko jedyna metoda, która jest w stanie powstrzymać rozwój, ekspansję gołębi, więc też trzeba by było bardzo dobrze kompleksowo przygotować, gdzie i kiedy można gołębie w jakich miejscach właśnie dokarmiać, żeby w jakiś sposób kontrolować, regulować ich populację. W żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie właściwie tego robić.
Ostatnio modne są takie plastikowe ptaki, które niektórzy stawiają na balkonach, bardzo wiele osób, ale to chyba jest mało skuteczne, bo obok zaraz pojawiały się prawdziwe, więc...
Tak, zgadza się. No to ja widziałem taką zabawną sytuację, gdzie gołąb przytulał się do takiego właśnie ptaka czarnego. Wyglądają raczej jak ptaki kurkowate, a nie jakieś ptaki drapieżne. Więc to absolutnie nie działa. No, nie ma się czemu dziwić. My traktujemy ptaki, trochę mamy takie wyobrażenie, że to są ptasie muszki i to się utarło. W naszej kulturze to dlatego, że prawie 100 lat, już ponad 100 lat temu błędnie opisano ptasi mózg. To się 15 lat temu zmieniło. Wiemy już o tym, że ptaki mają niesamowite zdolności kognitywne, czyli poznawcze, że są naprawdę niezwykle inteligentne. No i no, ciężko uwierzyć, żeby ptak bał się takiego nieruchomego jakiegoś bałwanka, który jest 24 godziny na dobę w tym samym miejscu, w tej samej pozycji, jest zupełnie niegroźny, żeby czuł jakikolwiek lęk przed nim. Także no, to trochę nasza taka ludzka naiwność. A z drugiej strony chyba taki dobry marketing sprzedawców, którym udaje się to nieświadomym ludziom mówiąc kolokwialnie, wcisnąć coś, co nie działa, a można na tym zarobić, a ptaki oczywiście to ignorują.
Jeszcze widziałam płyty kompaktowe świecące, to podobno ma odstraszać gołębie.
Wiesz, to wszystko co nowe, co takie ruszające jeszcze. Się, mrugające, odbijające jakieś refleksy przez jakiś czas na pewno działa, bo wśród ptaków, tak samo jak wśród ludzi, wiele rzeczy powoduje taki lęk, strach. To się nazywa neofobia. I wiele ptaków rzeczywiście jest na to wrażliwa, szczególnie te nawet inteligentne ptaki, bo one traktują to jako pewne zagrożenie, więc dobrze się zbać przez jakiś czas czegoś takiego, dopóki się dobrze nie rozeznamy, nie rozpoznamy, co to jest, bo może to uratować życie. No i oczywiście to przez jakiś czas działa, no ale potem ptaki, tak jak powiedziałem, nie są żadnymi ptasimi muszczkami. Zdają sobie sprawę, że nie jest to żadne zagrożenie, no i dalej korzystają z tych miejsc, i tak jak dawniej.
To powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie szukać jakich ptaków?
To jest trudne pytanie, bo tego jest tak dużo. W Polsce mamy ponad 450 gatunków ptaków.
Ale to takie najpopularniejsze.
Chciałbym Państwa namówić do tego, co zadałem jako pracę domową swoim studentom z przedmiotu ekologia ptaków, żeby właśnie wybierali się w różne miejsca, do lasu, do parku, nad wodę, na łąkę. Włączyć sobie, ściągnąć sobie i włączyć, zainstalować aplikację, która się nazywa BirdNet. Pisze się BirdNet. To jest aplikacja, która korzysta z takiej bogatej bardzo biblioteki, która już ma tam kilkanaście milionów nagrań, ptaków z całego świata, która pomaga właśnie w identyfikacji tych głosów. No i to jest świetna zabawa, bo można sobie chodząc właśnie w różnych miejscach zatrzymywać się, włączać tę aplikację i ona będzie nam identyfikowała. Czasami lepiej, czasami gorzej. Ona się cały czas uczy. To jest jedno z tych narzędzi, które wykorzystuje właśnie uczenie maszynowe, więc jest coraz dokładniejsza, coraz lepiej sobie radzi z tym. No i dzięki temu naprawdę możemy bardzo dużo się nauczyć. I wtedy, kiedy będziemy widzieli takiego ptaka, kiedy będziemy go słyszeli, to dostrzegą Państwo, że po pewnym czasie zaczynacie sami rozpoznawać i na początku te prostsze, a potem coraz bardziej skomplikowane głosy. No i to będzie się wpisywało w ten taki nurt naukowy, nie jest to żadna jakaś filozofia, właśnie leczenia lasem, shin-yoku, czyli właśnie lasoterapii, która jest coraz bardziej modna i nie jest to, tak jak mówię, jakaś filozofia, tylko to jest po prostu udowodnione naukowo to, że kontakt z zielenią, kontakt z lasem, przebywanie w lesie, słuchanie tych wszystkich głosów w taki sposób bardzo taki uważny sprawia, że jesteśmy bardziej wyluzowani, jesteśmy bardziej szczęśliwi, jesteśmy zdrowsi, bo to wszystko wpływa na nasz poziom zestresowania, a stres to wszystko, co właśnie niszczy, jeżeli jest taki długi, permanentny, chroniczny. Więc zachęcam do takich rzeczy, do takich zabaw, bo to naprawdę daje dużą frajdę i można sporo rzeczy się nauczyć i możemy tak usłuchać wszędzie. I warto w ten sposób identyfikować, bo dzięki temu będziemy uczyć się czegoś nowego.
A okazja, żeby posłuchać ptaków, jest teraz świetna, bo wiosną ptaki najczęściej, najgłośniej i najwięcej śpiewają, więc skorzystajmy z tego. Gościem w Ekosferze był dziś Adam Zbyryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu Białymstoku. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.